Drodzy goście, witamy w Materze. Znajdujemy się w domu jaskini Vico Solitario w Sasso Caveoso, w typowym środowisku częściowo zbudowanym, a częściowo wykutym w skale. Datę jego powstania można określić na początek XVIII wieku. Spójrzmy w górę na wykonane z bloczków tufowych sklepienie beczkowe oraz na drzwi wejściowe, jedyny otwór do wentylacji pomieszczenia. Wybudowana część przylega do części wykutej w skale. Na końcu domu, opierając się o murowaną przegrodę, widoczna jest duża zielona skrzynia zwana skrzynią zbożową. Skrzynia podzielona jest wewnątrz na dwie komory, w których umieszczano ziarno dla ludzi i pasze dla zwierząt. Naprzeciwko łóżka, między ścianami skalnymi, w stajni ze żłobem stał muł. W zagrodach za mułem lub koniem przetrzymywane były kurczaki, świnie i inne zwierzęta przydomowe. Na ścianach widać narzędzia pracy i wyposażenie przeznaczone dla zwierząt. Na ziemi, na lewo od łóżka, znajduje się ubikacja w postaci malowanego dzbana z terakoty z drewnianą pokrywą, gdzie zaspokajano potrzeby fizjologiczne, gdyż dom jaskinia nie był wyposażony w kanalizację. Na meble składało się przede wszystkim łóżko małżeńskie. Było ono bardzo wysokie, zarówno w celu odsunięcia posłania od wilgotnej podłogi, jak i korzystania z przestrzeni poniżej. Tam trzymano różne przedmioty i kwokę z pisklętami. Łóżko składało się z dwóch żelaznych koziołków, na których ułożone były drewniane deski. Posłaniem natomiast był materac wypełniony liśćmi kukurydzy. W kołysce ustawionej w nogach łóżka spało za dnia najmłodsze dziecko, podczas gdy w nocy przebywało w łóżku rodziców, aby zrobić miejsce w kołysce dla swojego rodzeństwa. W komodzie po prawej stronie łóżka przechowywane były codzienne ubrania. Często ostatnia szuflada, otwierana na noc, służyła jako łóżko dla najmłodszych. Obok komody widać skrzynię z wianem, zwaną skrzynią odzieżową, wniesioną jako posag przez żonę. Naprzeciw łóżka stoi natomiast pojemna skrzynia przeznaczona na spiżarnię do przechowywania chleba, mąki, serów, roślin strączkowych i tym podobnych, zwana skrzynią chlebową. Wieczorem skrzynie przekształcano również w posłania, kładąc na nich słomianki z liści kukurydzy. Rodzina bowiem była zwykle duża i wielodzietna, średnio 6 dzieci, mimo że śmiertelność niemowląt przekraczała 50% urodzeń. Obok skrzyni chlebowej widać krosna do tkania i narzędzia do obróbki bawełny. Krosna zazwyczaj wydzierżawiano lub wypożyczano zimą, aby przygotować niezbędną odzież dla rodziny lub wyprawę dla córek. Za krosnami widoczne są wiszące na ścianie między innymi przedmioty do prac domowych, takie jak sita, stolnica do wyrabiania ciasta z mąki, łopata do przynoszenia chleba do pieca, stempel do chleba z inicjałami rodziny oraz wiertło do naprawy naczyń i terakoty. Na ziemi, na okrągłej drewnianej podstawie można zobaczyć piecyk, używany zimą zarówno do ogrzewania otoczenia, jak i do siadania wokół w rzadkich momentach relaksu i spotkań towarzyskich. Po lewej stronie piecyka, obok bali z terakoty służącej do prania ubrań, znajduje się ujście cysterny, w której znajdował się zapas wody niezbędny na potrzeby rodziny. Po prawej stronie od drzwi wejściowych, przez widoczne w podłodze okienko, można zobaczyć system kanalizacyjny doprowadzający wodę deszczową do wspomnianej cysterny. W Sassi bowiem nie ma warstw wodonośnych ani źródeł, ponieważ miejscowość posadowiona jest na masywnej warstwie kalkarenitu. W niewielkim pomieszczeniu po prawej stronie, patrząc w kierunku drzwi wejściowych, znajduje się klasyczna murowana kuchnia. Składa się ona z paleniska miedzianego opalanego drewnem i dwóch pieców węglowych. W czasie posiłków rodzina gromadziła się na środku domu wokół małego stołu, na którym ustawiano pojedynczy talerz, z którego jedli wszyscy. Świat ten, głównie chłopski, przetrwał do 1952 roku, Kiedy to wraz z pierwszą ze specjalnych ustaw o Sassi, wnioskowaną przez Alcide de Gasperiego, ówczesnego prezesa Rady Ministrów, rozpoczęło się przenoszenie ponad 15 tysięcy osób do nowych dzielnic współczesnego miasta, zbudowanych według specjalnego i usystematyzowanego planu zagospodarowania sporządzonego przez architekta Luigi Piccinata. Matera liczyła wówczas około 30 tysięcy mieszkańców, a przeniesienie połowy ludności miało miejsce w latach od 1953 do 1968 roku. Ten dom, jaskinie, mieszkańcy opuścili w roku 1956. W celu uzyskania innych informacji należy zwracać się do personelu. Na koniec zapraszamy do odwiedzenia znajdującej się na końcu domu, za murowaną przegrodą, drugiej stajni, gdzie widoczny jest wykuty w skale żłób i okrągła wnęka, służąca jako gnojownik lub skład słomy. Dziękujemy za uwagę i serdecznie pozdrawiamy Sassi di Matera.